Studnia Jakuba.
Maria i Miriam są dzisiaj z nami przy studni Jakuba. Dzielne dziewczyny, które wraz z całą rodziną wyjechały kilka lat temu do Albanii. I Maria już wróciła, Miriam jeszcze jest tam, ale przeżyły swoje, jak to się mówi, nie? Samotność, bieda, nauka języka, szukanie nowych koleżanek i kolegów. Było to związane z pewną naprawdę pustynią, samotnością. Jednak w tym odnaleźli na nowo miłość rodzinną, takie zrozumienie się i to, co znaczy przebaczenie oraz przede wszystkim miłość do Boga, która już was zostanie. Maria, na pewno twoje życie zaczęło się takie prawdziwe już bardzo szybko. Z tego dzieciństwa niewiele zostało. Wyjechałaś, musiałaś się uczyć, pustynia, nauka języka, potem przyjazd do Polski, znowu szukanie mieszkania. Prawda? Jednak w tym wszystkim czułaś, że Bóg, tak jak powiedziałaś ostatnio, prowadzi cię za rękę.
Faktycznie bardzo szybko musiałam dojrzewać. Gubić jeden fundament, żebym móc budować nowy. Faktycznie to wszystko mogło się utrzymywać we wspólnocie, w której jestem. Widzę, że przychodzi taki czas, kiedy rodzice mogą przekazywać wiarę, natomiast później jest już ta decyzja, czy ja w tym odnajduję pokój, czy ja tego nie chcę, czy widzę, że rzeczywiście Bóg jest w mojej historii i ją prowadzi. I faktycznie tak było u mnie, że w wieku niespełna 18 lat, 19, mogłam już być w Polsce i tutaj...
Byłaś sama właściwie, nie?
Tak, przez jakiś czas mieszkać z siostrą, moją rodzoną, później z bratem i faktycznie dziś dzięki temu, że żyliśmy w rodzeństwie, że było tyle dzieci, to teraz też możemy sobie pomagać nawzajem i wspierać się w różnych trudnościach, ale przede wszystkim być we wspólnocie, ponieważ należy do wspólnoty neokatechumenalnej wraz z moimi braćmi, co wiele razy też jest trudne dla nas, te relacje, te więzy krwi wiele razy też budzą w nas różne emocje do siebie nawzajem, czy złości, czy pretensji o różne rzeczy, sytuacje, które są, czy też możemy być takim lustrem dla siebie nawzajem. Brat, który mnie koryguje, ja, która mogę troszeczkę korygować brata i to się tak przeplata nawzajem, ale przede wszystkim nie to, że jesteśmy rodziną, ale że jesteśmy we wspólnocie jako bracia, tak u nas mówimy, brat i siostra, każdy jest nazwany, każdy jest znany między sobą, nie ma anonimowych osób. To, że możemy być w jednej wspólnocie, myślę, jest tym, co nas trzyma razem, że możemy teraz mieć relacje.
Maria, wyście wstąpiły do wspólnoty poprzez waszych rodziców, jakbyście się już urodziły w tej wspólnocie, ale przecież miałybyście wolność, bo wiadomo, ta wspólnota jest bardzo wymagająca. No, jako katechumenat to nie jest żart, to nie są błahe rzeczy. Tam jest Biblia, rozważanie, wspólne modlitwy, liturgia, no i życie, które wy naprawdę stawiacie na wysokim poziomie, nie? Jesteście obrońcami życia i rzeczywiście, tak jak mówisz, was było 6-7 dzieci w rodzinie włoskiej, która z wami mieszka 14, czyli to są naprawdę dzisiaj, to są wyczyny, gdzie rodziny sobie planują specjalnie, żeby mieć jedno dziecko czy dwoje, bo musi się uczyć, bo potrzebne pieniądze, bo to, tamto. A wy decydujecie się na takie po prostu, no życie w biedzie. I jeszcze na misję jedziecie do Albanii, jeszcze to po prostu życie, które nie jest za łatwe. Macie tą wolność. Ty jesteś osobą dorosłą, żyjesz właściwie teraz sama. Jesteś nauczycielką, bo będziesz podejmować studia magisterskie. Pracujesz i dalej chcesz być we wspólnocie.
Widzę, siostro, że nie mam innej drogi. Albo...
A ciebie?
dla mnie, nie
to
ma.
To jest twoja decyzja, nie rodziców.
To jest zupełnie moja decyzja. Jak już mogłam mówić troszeczkę wcześniej, rodzice przekazują wiarę do pewnego momentu. I później już idziemy tą ścieżką albo rezygnujemy. Ale faktycznie to, co może w nas być zakorzenione, to nie jakieś aspiracje, ambicje rodziców, ale to, że oni mogli poprzez słowo zmieniać swoje życie. Przykład, faktycznie to co mogłam widzieć w swoich rodzicach, to nie nawet moralizm, który zmuszał mnie do modlitwy, do uczęszczania na Eucharystii, ale ich postawa wobec życia, wobec tego, że stawali skruszeni względem faktów tego, że są nikim, że są biedaczkami, grzesznikami, widząc swoich rodziców, którzy są w jedności w małżeństwie, pomimo iż nieraz jest trudno, trwają razem. Tylko dzięki temu, że łączy ich Bóg. I widzę, że nie ma piękniejszej historii, jak tą, którą możesz opierać na Bogu. Faktycznie ten brewiarz, którym ja mogę się posługiwać i ta modlitwa.
Ty modli się każdy dzień brewiarz, Maria?
Tak, staram się być tutaj wierna i gorliwa, bo jest niesamowicie trudno bez modlitwy utrzymać się w sytuacjach, w życiu codziennym. Wobec świata, który nieustannie atakuje, nieustannie kusi, świecąc złotem, które jest niczym wobec życia wiecznego. I faktycznie to pragnienie życia wiecznego też kieruje mnie ku temu, aby chwytać się Boga w każdym momencie swojego życia. Też ta świadomość, że jest życie po śmierci, że Bóg jest wszechmocny i chce mnie uczynić szczęśliwą. Bo muszę powiedzieć, że faktycznie nie było mi łatwo z racji tego, że byłam w rodzinie wielodzietnej i od początku byłam w kościele. Wydawało mi się, że zostaje mi coś odebrane. Później mogłam przez jakiś czas jeszcze na studiach opiekować się różnymi dziećmi, w tym dziećmi od mojego brata i na początku wydawało mi się to pewnym zniewoleniem, że ja muszę robić coś dla kogoś, że Kościół zmusza mnie do tego, abym była zawsze aktywna i gotowa do posługiwania. Widzę, że najtrudniej jest służyć w rodzinie. To jest wyczyn. To jest coś, co wymaga naprawdę niesamowitej łaski i modlitwy i prośby, aby Bóg uzdalniał mnie do tego, aby służyć w rodzinie. Swojemu bratu, swojej siostrze, swoim rodzicom. Bo bardzo łatwo jest mi kochać tych, którzy są na zewnątrz, którzy są daleko, albo tych biedaczków, którzy są pokrzywdzeni, ale kochać w rodzinie to jest ostatnia rzecz, której bym chciała, bo jest pełno różnych projekcji na drugą osobę, na mojego brata, na moją siostrę, jak mają się zachowywać, jak mają, co mają mówić, jak mają wyglądać i rzeczywiście być w rodzinie i kochać swoją rodzinę, to jest tylko dzieło Boga, jego łaska, bo dwie osoby z jednej krwi to są jak dwa tygrysy, które nieustannie walczą, ale jest też ta obietnica, że ta natura miłości Chrystusowej będzie wlana we mnie.
Ale wyglądasz na bardzo szczęśliwą osobę, Marianie. Wyglądasz na szczęśliwą osobę, naprawdę. Mimo, że wyobrażam sobie, że wiele rzeczy dla ciebie nie jest łatwych, nie?
Muszę powiedzieć, siostro, przychodzi mi na myśl taki fakt, kiedy właśnie wracając do tego, że troszeczkę pomagałam w domu mojego brata i znowu, kiedy on do mnie zadzwonił i mówi, czy możesz przyjechać zaopiekować się dziećmi, bo jedziemy ewangelizować do jednej z parafii. Faktycznie byłam w buncie i mówię, co by tutaj wymyśleć, aby nie zdążyć, czy jednak odmówić, ale jestem uległa i na końcu nie mam wolności, żeby odmawiać, ale też lubię pomagać. Wiele razy matczyność tej matki Teresy też mnie korygowała faktycznie. Ale to był ten czas, muszę powiedzieć, niesamowitej wolności. Kiedy mogłam widzieć te wydarzenia jako też katechizację, nie pomocy mojemu bratu personalnie czy mojej bratowej, ale dla tych ludzi, którzy być może przyjdą słuchać i będą mogli być zbawieni. I faktycznie czuję na sobie też ten obowiązek, tą odpowiedzialność ku temu, aby być tą postawą wobec innych. Bóg, który faktycznie powołuje i też chce posyłać do tych, którzy tego potrzebują. Nie jest to łatwe zadanie, nie jest to rola, której być może chciałabym, bo każdy woli gdzieś troszeczkę z boku, czy stać i mieć święty spokój. Ale faktycznie widzę, że Bóg nie popycha ku temu, aby ewangelizować. Nie wiem na ten moment w jakiej formie, ale jestem otwarta, bo mogłam doświadczać wolności do siebie, do mojej osoby, tego, że jestem kobietą i nie muszę się tego wstydzić, że moje kompleksy, moja pycha mogła być też leczona dzięki Słowu, dzięki doświadczeniom różnym, które mogłam mieć i przeżywać.